Częstochowska prokuratura wyjaśnia szokującą sprawę zgwałcenia dwóch nastoletnich dziewczynek. Znamy półfinałowe pary piłkarskiej Ligi Mistrzów. W środę wieczorem z rozgrywkami pożegnał się Real Madryt i Bayern Monachium. W faktach apelowaliśmy również o niemarnowanie jedzenia. W Łodzi stanęła wczoraj 7. lodówka społeczna. Częstochowska prokuratura wyjaśnia sprawę gwałtu 13- i 14-latki. Zarzuty usłyszało dwóch mężczyzn, ale do tymczasowego aresztu trafił tylko jeden z nich. Drugi ma dozór policyjny. Śledczy złożyli zażalenie i czekają na kolejne decyzje sądu. Jakie są dotychczasowe ustalenia? Sprawdzał to reporter RMF FM Marcin Buczek.
Jeden z zatrzymanych mężczyzn według prokuratury miał zgwałcić 13-latka, a drugi 14-latkę. Obaj usłyszeli zarzuty zgwałcenia osoby, która nie ma jeszcze 15 lat. Będą również odpowiadać za podawanie nastolatkom alkoholu. Dramat rozegrał się na początku kwietnia w Częstochowie. Policja dostała wtedy zgłoszenie o rozebranej nastolatce, którą zauważono na ulicy. Jak się okazało, miała zostać zgwałcona w jednym z mieszkań. To samo miało tam też spotkać jej koleżankę. Obie nastolatki zostały przesłuchane w obecności psychologa, a prokurator postawił zarzuty dwóm mężczyznom. Tymczasowy areszt sąd zastosował tylko wobec jednego z nich.
Ptasia grypa ma duży, negatywny wpływ na ceny mięsa drobiowego przed Wielkanocą. Mięso wieprzowe jest droższe z powodu wysokich kosztów produkcji, na przykład pasz. Jak radzą eksperci, warto poczekać na promocję, by zapłacić mniej. Do świąt pozostały tylko 3 dni. Sklepy z kalkulatorem odwiedził reporter RMF FM Michał Radkowski.
Na pewno jest drożej niż rok temu. Teraz przykładowo za kilogram schabu bez kości, jak sprawdziłem w kilku warszawskich sklepach, trzeba zapłacić od 17 do nawet 24 zł. Rok temu było taniej. Sporych wahań cenowych spodziewajcie się w przypadku drobiu. Tu dużo zależy od chorób, które dziesiątkują hodowlę kurcząt.
Jeśli jest duża liczba ognisk, no to następuje likwidacja stad poszczególnych i w związku z tym ceny lokalnie albo ogólnopolsko po prostu rosną.
Mówi Jacek Strzelecki, prezes Związku Polskie Mięso. A według najnowszych danych w Polsce od początku roku wykryto już 79 ognisk ptasiej grypy, z tego połowę w Wielkopolsce. No i tam zapewne ceny drobiu będą najwyższe.
Sport w faktach RMF FM.
Kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów za nami. Do Barcelony i PSG w półfinałach Ligi Mistrzów dołączyli Arsenal i Inter Mediolan. Londyński Arsenal pokonał w Madrycie Real 2-1. Tydzień wcześniej rozgromił królewskich na własnym stadionie 3-0. Jestem dumny nie tylko dlatego, że po raz trzeci w naszej historii jesteśmy w półfinale, ale także ze sposobu, w jaki to osiągnęliśmy. Nie tylko z powodu naszej gry, ale także w obliczu okoliczności, liczby kontuzji, które mamy. Myślę, że to pokazuje charakter tej drużyny, tego klubu. I to jest noc, z której można być bardzo dumnym. Mówił po meczu trener Arsenalu Mikel Arteta. W drugim meczu środowego wieczoru włoski Inter, remisując 2-2 z Bayernem Monachium, wyeliminował Bawarczyków z rozgrywek.
To
są wieczory, które pozostaną z nami wszystkimi. Pokonanie takiej drużyny jest niezwykle trudne. Musieliśmy zagrać 2 naprawdę świetne mecze i zagraliśmy. Z naszymi kibicami było dzisiaj wspaniale. To się opłaca. Stwierdził zadowolony trener zespołu z Mediolanu, Simone Inzaghi. Pary półfinałowe: Arsenal PSG i Barcelona Inter. Pierwsza runda 29 kwietnia. Apelujemy na święta, nie marnujmy jedzenia. 7. w Łodzi lodówka społeczna stanęła wczoraj na osiedlu Redkinia. Pomysłodawcami są księża, a osiedlowi radni pomogli zrealizować projekt. Jak przekonała się reporterka RMF FM Agnieszka Wydarka, łodzianom idea dzielenia się jedzeniem bardzo się podoba.
Ograniczam potrawy, mimo wszystko zostaje, ale jakiekolwiek imprezy, urodziny, imieniny, cokolwiek, naprawdę bardzo fajna inicjatywa, żeby tutaj komuś po prostu pomóc.
Jesteśmy przed okresem świątecznym. Wszyscy znamy trochę za dużo tego jedzenia, czasami nie tylko trochę. Mam nadzieję, że wszyscy bardzo chętnie będą się tym jedzeniem dzielić, tutaj je udostępniać.
No my jako duszpasterze widzimy, że tutaj jest rzeczywiście bardzo duża potrzeba do tego, żeby pomagać, ale pomagać też mądrze.
Każdego roku w Polsce marnuje się prawie 5 milionów ton żywności. Wracamy teraz do rozmowy. Na pytania słuchaczy odpowiadał w drugiej części porannego wywiadu w RMF FM gość Tomasza Terlikowskiego, Marek Jakubiak, kandydat na prezydenta Wolnych Republikanów.
Paweł z Lublina pyta, jak można ulżyć małym i średnim przedsiębiorstwom? Obecnie zabijają nas podatki ZUS.
No, to jest pytanie,
Pawle,
na które
pan akurat trafił pan na ofiarę tego systemu, tak można powiedzieć, ponieważ ja uważam, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, i to nie tylko za Prawa i Sprawiedliwości, ale za wszystkich tak naprawdę rządów, jest pewnego rodzaju heroizmem. I to, że my nie szukamy pracy w urzędach wszelkiej maści, tylko staramy się sami tą pracę sobie znaleźć. Staramy się być ludźmi, którzy płacą, ale proszę nam nie przeszkadzać, my chcemy budować
siebie. Dobrze, ale jak ułatwić
siebie? No, ja jestem zdania, że w Polsce nie ma prawa gospodarczego, proszę państwa. To przecież jest kwintesencja naszej działalności. Dlaczego nie ma? Dlatego, że to prawo, które my mamy, interpretować trzeba po 500-600 tysięcy razy rocznie. To jest dom wariatów.
No to może deregulacja jest świetnym pomysłem.
Deregulacja jest następną regulacją. Niestety, muszę to państwu powiedzieć, że po długich miesiącach myślenia na ten temat doszedłem do wniosku, że ta ustawa CIT-owska jest do wyrzucenia po prostu.
W ogóle nie powinno być CIT-u?
Ja myślę, że w Polsce powinien być zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych. 100 zł zarobiłem, złotówkę oddałem państwu, nie ma kosztów uzyskania przychodu, jestem rozliczony. Wtedy każda kontrola...
Ale złotówkę tylko ze 100 zł?
Niech pan sobie wyobrazi, że w państwie polskim pojawia się dwa razy więcej pieniędzy niż z CIT-u. Dlatego, że zaczynają płacić ci, którzy nie płacą w ogóle.
No ale po co mają płacić, jak już nie płacili? Nauczyli się nie płacić, to po co mają płacić?
A teraz by musieli, czyli...
Dlaczego by musieli? Co by się zmieniło?
Miliard, czy tam milion zarobił, 100 tysięcy musi oddać, no.
Musi, ale może przecież ukryć to, co zarobił.
Czyli to nie jest duży podatek, ale nie ukryje tego, dlatego że po pierwsze ewidencja VAT-owska musi zostać, natomiast w tym przypadku, proszę państwa, to jest prosta sprawa. Mamy przychody, mamy podatek. Ja to przechodziłem już.
A PIT powinien zostać?
Z PIT-em, podatkiem, który ja nazywam karą za pracę, proszę państwa, z PIT-em jest tak, że PIT powinien być w długim okresie czasu zlikwidowany w ogóle.
W ogóle nie powinien.
Znaczy, emeryci w ogóle nie powinni płacić tego podatku, bo to jest kuriozalne, że ktoś dostaje 3000 emerytury i jemu się pobiera jeszcze z tego podatku.
No dobrze, ale to emeryci, a inni?
Tak jak powiedziałem, to jest kara za pracę. PIT,
czyli nie powinno się płacić PIT-u, a jaki powinno się płacić podatki? Jeżeli CIT nie, PIT nie...
Podatki, to tak zwane podatki obrotowe. Ja w ogóle jestem za tym, żeby właśnie był zryczałtowany podatek przychodowy. Jak ktoś chce obrotowy w Stanach Zjednoczonych, to się bardzo dobrze sprawdza. Ja za komuny.
Ale pan mówi teraz o przedsiębiorcach. Ja się pytam, jak ma zapłacić nauczyciel na przykład podatek, albo dziennikarz, albo tak, ktokolwiek inny.
Ale przecież pan płaci podatek, kupując wodę, kupując kopertę na te pytania.
VAT powinien być.
No tak, to jest podatek pośredni, który absolutnie powinien wystarczającym być dla utrzymania państwa.
Czyli
i tak dalej.
PIT i CIT nie, a ZUS?
Są różnego rodzaju. ZUS jest to podatek. Jest zupełnie co innego.
To nie jest oczywiście podatek.
Tak, to jest składka emerytalna, to jest zupełnie co innego.
No emerytalna, zdrowotna.
No
i
tak. Tylko tyle, że powinniśmy wiedzieć, proszę państwa, że czas szybko mija, o czym ja państwu mogę zaświadczyć, że tak naprawdę...
Pamiętamy, PESEL jest pod główną siłą.
Tak, moją główną siłą jest PESEL, natomiast tak to szybko minęło w tempie życia takiego przedsiębiorczego.
Ale zostaje czy nie?
Co, ZUS?
ZUS. No,
oczywiście, że musi zostać.
Czyli zostaje ZUS?
Chyba, podatek... że pójdziemy na zryczałtowany ZUS, czy się stoi, czy się leży, 1000 zł się należy. Nie tyle, ale ja myślę, że to nie jest dojście. Po pierwsze, mamy umowę społeczną, która zakłada, że w 65 roku i w 60 roku kobiety przechodzą na emeryturę. I nie wolno tego ruszać.
Dlatego, nie wolno tego ruszać, także wieku nie wolno ruszać.
To jest umowa społeczna, a wiem, że rząd dziś kombinuje już przy tym.
Rząd już twierdzi, kombinuje. Że nie kombinuje.
Kombinują i tyle gadania.
Ale panie pośle, bo to jest trochę tak, że to jednak jest z perspektywy mężczyzny niesprawiedliwe. To znaczy mężczyzna żyje krócej statystycznie.
Tak.
A pracuje dłużej.
Tak.
Trudno to nazwać
się tu interes na nich.
Trudno na nas, powiedział. I to trudno uznać za sprawiedliwe. Jeżeli się pan nie boi wyborców, no to może przynajmniej tutaj by trzeba coś pomiechać. Albo facetom dać do 60 roku życia, albo kobietom do 65.
No jest tu nierównowaga, to prawda, szczególnie statystyczna, ale powiem państwu tylko tyle, że tak jak dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, tak dżentelmeni też nie rozmawiają o sprawach...
Ty powiedział wieku kobiet.
Wieku
ale
kobiet?
ZUS to jest urząd. Nie oczekujemy od nich, że będą do nas przychodzić we frakach, tylko że będą nam wypłacać emerytury.
Co ciekawe, że to partie typu Partii Razem są za tym, żeby zrównać wiek kobiet i mężczyzn. Ja bym zostawił im ten temat.
Dobrze, to następne pytanie od naszych słuchaczy. Ma pan drugą kopertę przed sobą, aha, bardzo proszę. No tak, no tak, tutaj już rozgadaliśmy się, ale cały czas pamiętamy o naszych słuchaczach i słuchaczkach.
Panie pośle, dobre pytanie. Czy jest jedna rzecz, za którą pochwaliłby pan rząd koalicji Marcin Bobrownik?
To długie milczenie nastąpiło.
Tak, nie długie. Pochwaliłbym, bo to jest dla mnie bardzo trudne pytanie, chociaż ja bym bardzo chciał rząd chwalić.
No ale jak pan już się namyślił, to proszę o odpowiedź.
Tak, pochwaliłbym za to, że Kosiniak-Kamysz kontynuuje dalej politykę zbrojeń i politykę bezpieczeństwa Polski. Trochę czasami ślamazarnie, ale ja też rozumiem, że to jest, że przy wymianie, która być może niepotrzebna była, wymianie większości kadr i w MON-ie i tak dalej w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. No tak, to ale to przykre jest. No, to ja, jeżeli pan pozwoli, to jeszcze przy tym powiem, że dobrze pomogłoby zmiana konstytucji, żeby poseł był posłem, a nie ministrem. Żeby oddzielić władzę wykonawczą, zabierając jej na przykład inicjatywę ustawodawczą. Wtedy, proszę państwa, poważny Sejm byśmy mieli. Dlatego, że nie uwierzycie państwo, ale na ponad 1000 pracowników Sejmu, dacie wiarę? Ponad tydzień, to nie oszukuję, ponad 1100 czy 300 pracowników Sejmu już dzisiaj jest. Jest 3 legislatorów.
No to bardzo dobrze wróży.
No to proszę państwa, na litość boską, czym się Sejm zajmuje? I ja to wyrzucam po kolejnym marszałku.
Debatowaniem się zajmuje. Ale
muszę państwu powiedzieć, że przykrość polega na tym, że na takiej komisji człowiek siedzi, a pyta się przewodniczący, co na to strona rządowa. Strona rządowa jest od roboty, a nie od pytania się ich, co oni myślą na ten temat. I tutaj
rozdzielamy, ale to może trzeba by też dać podwyżki w takim razie, na przykład wiceministrom, bo to są...
Być może, ale to myślę, że tutaj mówimy o pewnego rodzaju menadżerstwie już i niezmienialnym menadżerstwie. I też państwu powiem, że jak tacy wiceministrowie, którzy tam przychodzą do pracy, oni myślą, że coś zmienią, to naprawdę są w krytycznym stanie po tym, jak się dowiadują, że to nie oni, a dyrektorzy departamentów rządzą ministrami. A oni siedzą już tam 30 lat.
No, ale jak
zmieniają się ci ministrowie.
Jak w każdej chwili można ministra zmienić i każdy zna się na wszystkim, to nie jest inaczej. Ale rozumiem, że pochwaliłby pan PSL i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza.
Ja państwu dziękuję za te pytania, bardzo poważne. To jest wyjątkowo dla mnie poważne pytanie. Dlaczego pan zrezygnował z prowadzenia biznesu? Łatwiej być posłem? Tomasz z Płocka. Panie Tomaszu.
To nie do mnie, tylko do Tomasza z Płocka, to zastrzegamy.
Tak, tak. Panie Tomaszu, ja nie zrezygnowałem z biznesu, natomiast powiem państwu tak z ręką na sercu, że prowadzenie biznesu i prowadzenie polityki to jest śmiercionośne zadanie dla biznesu.
Elon Musk się o tym przekonał.
Ja też. Powiem państwu, że ja w takim puchu sobie żyłem. Budowałem sobie tą branżę piwowarską. Dzisiaj i branża piwowarska jest w dołku i moje firmy są w dołku i powiem, że niestety przepisuję to mojemu wejściu do polityki, dlatego, że 50% podzieliło mi się środowisko klientów. Całkiem niepotrzebnie. Nigdy nie wpadłbym na ten pomysł. To znaczy, że nie mam wystarczającej wyobraźni. Że ludzie potrafią się podzielić. Ja myślałem, że Polska łączy wszystkich, że jesteśmy Polakami w jednej ojczyźnie. To jest polski produkt, nie będę mówił jaki. A to są wszystkie 90% pozostałych są zachodnie. I się okazuje, że to jest nieprawda.
Nie, jeden jest pisowski, a drugi jest
tak,
niepisowski.
Niech mu te krowy zdechną. Niech mu te krowy zdechną. No to ja chcę powiedzieć, że ja w swoim życiu...
Nie wiedział, naprawdę?
Wie pan, nie aż na taką skalę. Ja sądziłem, że być może, ale nie aż na taką skalę. Natomiast ja w swoim życiu wpłaciłem około 300 milionów podatków. To jest ponad ćwierć miliarda złotych. I ja się nigdy nie zastanawiałem, czy te podatki będą konsumowane przez prawą stronę, lewą czy centrystyczną. To były podatki dla Rzeczpospolitej i ja powiem, że ta moja branża jest wyjątkowo podatkogenna.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, kandydata na prezydenta Marka Jakubiaka. Całej rozmowy posłuchacie w internecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.